najlepsze, bo pomorskie.
Gdzie my jesteśmy? Wchodzimy do pięknego miejsca, bo gdzie się nie obrócimy, to nas coś może zachwycić.
Jesteśmy na wystawie stałej Muzeum Sopotu. Jest to wystawa prezentująca wnętrza mieszczańskie z początku XX wieku. Są to trochę takie przenosiny w czasie. Willa będąca siedzibą muzeum została wybudowana w 1903 i 1904 roku na zlecenie Ernsta Augusta Klaszena przez Waltera Schulza. To, jak wyglądają pomieszczenia na piętrze wystawy stałej, wynika wprost z zachowanych zabytkowych albumów rodziny Klaszan, które Muzeum Sopotu zostały podarowane przez najmłodszą córkę Ernsta Augusta Klaszena, Ruth Astę. I dzięki temu dokładnie wiemy, co gdzie postawić, jakie meble nas interesują i jak tą przestrzeń zaaranżować.
Teraz jesteśmy w takim, można powiedzieć, pokoju gościnnym?
Jesteśmy w salonie.
Co tu widzimy?
Przede wszystkim, wchodząc do tego pomieszczenia, zwracamy uwagę na alabastrowy kominek. Jest on oryginalny, zachowany z 1904 roku. Bardzo nas cieszy, że do naszych czasów przetrwał w formie oryginalnej. I od razu uprzedzę pytanie. Tak, można w nim palić.
Naprawdę chciałam zapytać.
Wszyscy o to pytają. Można w nim palić, ale oczywiście ze względów przeciwpożarowych my nie rozpalamy w nim drewna. Zwraca również uwagę zestaw mebli, które stanowią wyposażenie wystawy stałej oraz oczywiście chłodziarska.
Tak, to tutaj? Co
tak,
z tego?
To tutaj. Wszyscy oczywiście...
Myślałam, że to stolik taki.
Nie, to nie jest stolik. To jest chłodziarka na wino, produkcji angielskiej, wykonana jest z mahoniu. Wnętrze, proszę spojrzeć, jest wybite blachą. Wsypywano tutaj lód, żeby chłodzić trunki. Kiedy lód się roztopił, wyciągano korek z dna, podstawiano miskę i cała woda spływała bezpiecznie do naczynia pod spodem i chłodziarka była gotowa do ponownego użytku.
Genialny pomysł.
Większość osób kojarzy ten mebel z... głównie z kostiumowych filmów angielskich. W Polsce nie są one tak popularne. Niemniej Ernst August Klaszen w czasach swojej młodości odbył taką podróż po Europie i zakochał się w kulturze brytyjskiej. Stąd też swój dom wyposażył w bardzo wiele mebli właśnie pochodzących z Wielkiej Brytanii. Stąd też w Muzeum Sopotu jest tyle na przykład Chip and Dale.
Tutaj też duża szafa, zasłony też wzbudzają zainteresowanie.
Tak, zasłony są robione na wzór, podobnie jak, uwaga, uwaga, nasze firany. Nie są to zwykłe firany ze sklepu. Są to firany wzorowane na firanach z początku XX wieku. Został odtworzony nie tylko wzór, ale również splot nitek. Coś, co zawsze umyka naszym zwiedzającym, a ja kiedy oprowadzam, bardzo lubię o tym mówić, to są zachowane kaloryfery. Tutaj akurat są one schowane, zastawione sofą, ale jak przejdziemy do pomieszczenia obok, to zauważymy, że kaloryfery w Muzeum
Sopotu, jakie ładne,
nie wszystkie, są zdobione ornamentem roślinnym.
Ten pokój, przepiękna zastawa.
Znajdujemy się w jadalni. To, że jesteśmy w takim, a nie w innym pomieszczeniu, zdradza nie tylko stół na środku pomieszczenia, ale przede wszystkim winda kuchenna.
Podejdziemy.
Oczywiście. Winda kuchenna zdobiona motywem ula też jest oczywiście sprawna, ponieważ wszystkie takie pomieszczenia gospodarcze, jak kuchnie, skład na opał, spiżarnie, mieściła w swoim przyziemiu. Nasz budynek ze względu na lokalizację, bliską odległość od plaży, nie ma piwnicy z tradycyjnego takiego znaczenia. Mamy podpiwniczenie, więc posiłek był wysyłany windą do góry i podawany przez służbę rodzinie.
Wszystko się ładnie zachowało.
Tak, i dlaczego akurat mamy takie szczęście, że w willi Klaszena tyle elementów się zachowało? Odpowiedź jest bardzo prosta. Klaszenowie mieszkali tutaj do 1928 roku. W 1924 roku Ernst August Klaszen popełnił samobójstwo. Miał bardzo duże problemy finansowe, też podczas I wojny światowej rodzina straciła syna i męża jednego z córek, więc tutaj też był taki element osobisty, który bardzo odbił się na zdrowiu Ernsta Augusta Klaszena. Późniejsza powojenna sytuacja ekonomiczna pogłębiła wszystkie problemy. Było to za dużo dla Ernsta Augusta Klaszena i popełnił samobójstwo w naszym domu. Niemniej potem willa przeszła na własność rodziny Melznerów, została sprzedana przez żonę Ernsta Augusta Klaszena, Martę, a po wojnie willa przeszła na skarb państwa. Jednym z naszych pierwszych powojennych już mieszkańców był Eugeniusz Kwiatkowski. Właśnie ze względu na powojenne przeznaczenie willi zachowała się ona w bardzo dobrym stanie od 2001 roku Muzeum Sopotu.
Co jeszcze nas może zaskoczyć? Gdzie powinniśmy jeszcze stanąć i bardziej się przypatrywać?
Myślę, że takim dużym zaskoczeniem i czymś, o co pytają nasi zwiedzający, to jest ten świecznik. Jest to tak zwany blakier. On dodatkowo odbijał płomienie świec, dzięki temu pokój był rozświetlony. Ale coś, co zawsze budzi zainteresowanie naszych gości, to jest sufit. Sufit
drewniany.
Drewniany sufit kasetonowy z oryginalną linią elektryczną. Proszę zwrócić uwagę na miejsce kręcenia żarówek w takie kwiatostany.
Jakie ładne.
Tak, to jest bardzo ładne. Zresztą chodząc chyba po wszystkich zabytkowych zachowanych wnętrzach, zwracamy uwagę nie tylko na to, że te przestrzenie były bardzo funkcjonalne, ale również były bardzo dobrze zaprojektowane, z dużym poczuciem estetyki.
Tutaj herbatka?
Tutaj herbatka. Akurat tak się składa, że dzisiaj stół jest nakryty do śniadania, ale staramy się kilka razy w roku zmieniać nakrycie stołu w jadalni na ekspozycji stałej.
Tam możemy zajść, to taki...
No, co to jest według
taki,
pani?
Jak to mówiło się? Zimowy...
ogród zimowy. Tak, to jest nasza weranda. Tutaj znowu zwrócę uwagę na nie tylko zachowane grzejniki, ale też i zachowaną obudowę tych grzejników. Weranda jest wyposażona w secesyjne kwietniki oraz w lekkie wiklinowe meble. Stojąc na tej werandzie mamy piękny widok na otoczenie. Widzimy o tej porze roku morze. Wiosną i latem oraz jesienią widok jest troszkę inny, ponieważ drzewa oczywiście są pokryte liśćmi, są całe zielone. Niemniej z tego pomieszczenia jest również wyjście na jeden z naszych tarasów. Dostęp do tego tarasu jest również z zewnątrz.
Fotel bujany, a to sanki?
Nie, to nie są sanki, to jest bujany konik.
Z takim siedzonkiem dla dziecka. I na nóżki nawet.
To jest bardzo ciekawy mebel. My staramy się nie tylko pokazywać historię dotyczącą osób dorosłych, które mieszkały w tej willi, ale również różnego rodzaju przedmioty związane z dziećmi. Ścieżkę zwiedzania dla naszych najmłodszych zwiedzających oparliśmy o ukochanego psa Ruth Bulego. Po ekspozycji umieszczone są wizerunki.
A widzę!
I zadaniem dzieci jest znalezienie wszystkich piesków, które się chowają. Dzieci mają z tego wielką frajdę i zawsze wychodzą zadowolone, że udało im się znaleźć i oczywiście rozwiązały wszystkie zagadki.
Wchodząc na werandę, czuć nawet taki zapach przeniesienia się w czasie.
To już nie nasza zasługa, faktycznie dom ma ponad 100 lat. W zeszłym roku obchodziliśmy 120-lecie wybudowania willi. Taka jest uroda domów historycznych.
Gdzie jeszcze możemy zajrzeć?
Zaraz pójdziemy na piętro wystaw czasowych. To są dawne sypialnie, ale zanim opuścimy jadalnię i w ogóle opuścimy piętro wystawy stałej, zwrócę uwagę na jeszcze jedną rzecz. A mianowicie, proszę o zadarcie głowy, jak pani myśli, co to są za puszki?
No właśnie,
skrzynki.
Co to
są za schowki?
No jakieś rolety? Nie, chyba nie.
Tak, to jest...
Naprawdę?
Tak, tam się chowa mechanizm rolet. W całej willi są rolety drewniane, zachowane, oczywiście na bieżąco konserwowane. Niemniej jest to też taki znak przeszłości. W taki sposób były projektowane domy na początku XX wieku. Również projektanci uwzględniali czynniki atmosferyczne, co proszę mi wierzyć, co prawda styczeń w tym roku mamy wyjątkowo ciepły, ale kiedy mamy sztormową pogodę i jest wiatr od morza w stronę lądu, odbija się to na temperaturze w instytucji. Mówiłam pani o tym, że Ernst August Claschen był zainteresowany kulturą brytyjską, ale nie tylko. Zbierał fajans i porcelanę, bardzo podobały mu się delfty, stąd też w naszych zbiorach również są takie obiekty. Trochę nam jeszcze brakuje, od razu podpowiem, patrząc na zdjęcia tego pomieszczenia z czasów Claschenów, było ich więcej, niemniej są to obiekty stosunkowo trudne do dostania, ale staramy się tę kolekcję delft odbudować. W tym roku na ekspozycji dołożyłyśmy kolejne delfty, ponieważ udało się je zakupić na rynku antykwarycznym, ale talerze, które zdobią ściany czy wazony na windzie uzupełniają wnętrze. Muzeum oczywiście na bieżąco poddaje konserwacji obiekty, które znajdują się pod naszą opieką. W zeszłym roku oddaliśmy do konserwacji ten oto bufet i wszedł wyposażenie wystawy stałej.
Tam cukiernica, tak?
Tak, zresztą cała jadalnia wyposażona jest w różnego rodzaju przedmioty, które wiążą się z szeroko pojętym jedzeniem. To są nie tylko oczywiście talerze, cukiernice czy patery, ale między innymi proszę spojrzeć, tutaj są nożyczki do odcinania góry jajka.
No tak, z kurą nożyczki.
Dokładnie, zdobione wizerunkiem kury. Jest też solniczka, znajduje się również cukiernica. Warto spojrzeć, jak kiedyś samo spożywanie posiłku wyglądało.
Zastanawiam jeszcze to.
Bardzo wiele osób o to pyta. Od razu powiem, że nie jest to obiekt zabytkowy, tylko są to repliki. Są to tak zwane tulipaniery. Bardzo popularne w Holandii. Mówiłam już pani o przywiązaniu Ernsta Augusta Klaszana do Delftu, więc żeby móc urozmaicić ekspozycję i prezentować na wystawie również kwiatek, który był nieodzownym uzupełnieniem wyposażenia wnętrz mieszczańskich, kupiłyśmy, ponieważ zespół Muzeum Sopotu w większości jest damski, kupiłyśmy na ekspozycję stałą tulipaniery w Holandii i dzięki temu możemy uatrakcyjnić ekspozycję oraz właśnie spowodować taką refleksję wśród naszych zwiedzających, co to jest.
Kapitalne.
To jest w ogóle świetny obiekt i bardzo, bardzo dekoracyjny, bardzo ciekawy i bardzo pomysłowy.
Teraz zjedziemy do góry?
Tak, teraz zapraszam do góry.
Najlepsze bo pomorskie. Najlepsze bo pomorskie.
Pierwsze piętro i wystawa czasowa.
Tak, piętro zostało zaadaptowane na potrzeby wystaw czasowych. Obecnie prezentujemy tę wystawę Wojna zepsuła nas do wszystkiego Sopocianie podczas I wojny światowej. Oryginalnie były to przestrzenie sypialne. Zresztą tak jak chodzimy po willi, zauważyła pani, że nasza willa została zaprojektowana w sposób tradycyjny. Parter dla gości, czyli mamy tradycyjnie buduar, czyli pokój pani domu, mamy salon, mamy werandę i jadalnie, a piętro jest już prywatne, mieściły się tutaj sypialnie. Zaraz obok znajduje się sypialnia, dawna sypialnia dziewcząt. Klaszanowie mieli dwie córki, Teodorę o ponad 16 lat młodszą Ruth Astę. Kiedy Teodora wyszła za mąż i opuściła rodzinny dom, oba te pomieszczenia były przeznaczone na jej sypialnię. Były one wyposażone w takie tradycyjne meble dla młodej dziewczyny. Były to meble białe, ściany były w kolorze różu. Był to bardzo przyjemny pokój. Kolejne pomieszczenie to sypialnia Artura, czyli syna Ernsta Augusta Klaszana z pierwszego małżeństwa. Był on jego najstarszym dzieckiem. To właśnie o nim mówiłam w kontekście okoliczności śmierci Klaszena, to właśnie Artur podczas I wojny światowej zginął. Niemniej ten pokój z pięknym wykuszem.
Ja chciałam powiedzieć ten wykusz jeszcze.
Och, ten pokój ma wyjątkową urodę. Też oczywiście zapewnia wspaniały widok. Oczywiście, kiedy korzystał z niego Artur, Bóg, który widzimy przez okno, był mniejszy. Większość drzew, które znajdują się w naszym ogrodzie, bo warto podkreślić, że nie tylko willa jest wpisana do rejestru Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zapytków, ale również ogród. Drzewa były po prostu niższe, one wszystkie były sadzone na początku XX wieku. Dzisiaj po 120 latach jest to kawał drzewa i zmieniano oczywiście widok z okna. Ale oczywiście z wykuszu mamy piękną panoramę sopockiej plaży. Czyli jeżeli jest dostatecznie dobra pogoda i duża widoczność, to z okien można zobaczyć Półwysep Helski.
Wow, pięknie. Taki bardzo jasny pokój i ciepły, nie?
Bardzo jasny, ciepły pokój. No i oczywiście nie będę sobą, jeżeli nie wspomnę o kolejnym zachowanym grzejniku.
Wow. Taki wysoki.
Tak, tu jest grzejnik wysoki. On oczywiście też jest podłączony do współczesnego systemu grzewczego, ale również jest to grzejnik zdobiony ornamentem roślinnym.
Wszystko takie ładne.
Bardzo mi to cieszy. Bardzo dużo pracy wkładamy w to, aby wnętrza były zachowane. Organizacja wystaw czasowych w tak mocno określonych przestrzeniach, bo nie tylko mówię tutaj o zdobionych grzejnikach, ale też proszę zwrócić uwagę na to, jak wyglądają nasze sufity. Mm-hmm. jest zawsze wyzwaniem. Staramy się sprostać temu wyzwaniu i myślę, że robimy to z sukcesem. Nasi zwiedzający bardzo doceniają poziom merytoryczny wystaw oraz oczywiście aranżację. Mówiłam o tym, że wystawa czasowa dotyczy czasów Wielkiej Wojny w kurorcie. Bardzo dużo obiektów, które prezentujemy tu na wystawie, zostało wypożyczone od kolekcjonera prywatnego, który interesuje się militariami związanymi z I wojną światową, ale również od zaprzyjaźnionych muzeów. Niemniej, co dla nas było bardzo ważne, aby wybrzmiał głos mieszkańców. W zbiorach Muzeum Sopotu znajduje się dziennik wojenny za pierwszy rok wojny Friedricha Wassnera i on praktycznie w swoim dzienniku dzień po dniu relacjonował, jak pierwszy rok wojny w Sopocie wyglądał. I dla nas to jest bardzo ważne świadectwo, które pokazuje, jak codzienność Sopocian zmieniła się. Mamy również na wystawie świadectwo właśnie jednej z Sopocianek, młodej kobiety, która podczas I wojny światowej służyła w lazarecie, który został zorganizowany w domu zdrojowym. Niemniej z czasem, kiedy to takie pierwsze zaskoczenie wybuchem wojny minęło, mieszkańcy musieli zacząć organizować swoje codzienne życie. Bardzo dużym problemem były oczywiście różnego rodzaju ograniczenia, w tym ograniczenia związane z żywnością. Wydzielono dni, w których kupowano mięso, wydzielono dni, w których kupowano nabiał. Różnego rodzaju takie trudności coraz bardziej dawały się we znaki. Wiele takich interesujących, powiedziałabym, sytuacji, bo na przykład kiedy faktycznie ta aprowizacja była coraz słabsza, to jeden z rzeźników działających w Sopocie postanowił zdobyć mięso poza miastem. No ale wiadomo, że takie rzeczy były nielegalne, więc musiał jakoś wwieźć do Sopotu. Bał się oczywiście kontroli, niemniej wymyślił. Bardzo ciekawy pomysł. Tutaj proszę spojrzeć, akurat mamy przetłumaczony fragment gazety, która mówi o tej sytuacji. Ilustrację do tego wygenerowała sztuczna inteligencja. Może pani mi pomoże, co pani tam widzi?
No świnkę!
Dokładnie, pomysłem...
Prawda chciał tak wprowadzić?
Tak, pomysłem rzeźnika, który udał się w poszukiwaniu odpowiedniej świni na ubój poza miasto, było wwiezienie jej...
Pod kocem?
Gorzej, ona była przebrana za kobietę.
Przebrana była?
Tak. Może podejdziemy bliżej, ja przeczytam fragment. Świnia jako żona rolnika. W Sopocie zamknięto sklep rzeźnika z powodu przemytu mięsa. Przemycał wołowinę w skrzyniach z podwójnym dnem. Innym razem ten sam rzeźnik wraz z innym mężczyzną i jego żoną jechał nocą swoim wozem do Sopotu i został zatrzymany przez żandarma. Najpierw woźnica zapytany został o nazwisko i podał jej poprawnie. Następnie zapytana o nazwisko została siedząca obok żona rolnika. Jednak żandarm nie otrzymał odpowiedzi, więc zaświecił latarką w jej twarz i ujrzał świński ryj. Okazało się, że na miejscu nie siedziała kobieta, a mężczyźni między sobą ustawili świńską tuszę owiniętą w damską chustę, tak by nie znaleziono mięsa na wozie. Dużą pomysłowością panowie się wykazali.
Pewnie takich historii związanych nie tylko z tą wystawą, ale generalnie z tym miejscem, które mogą nas zaskoczyć, wzruszyć, jest sporo.
Oczywiście, jest bardzo dużo.
Co nas zaskoczy, jak przyjedziemy do tego muzeum?
Myślę, że każdy, kto próbuje zrozumieć historię Sopotu, interesuje się zabytkowymi wnętrzami i ma umiłowanie przeszłości, nie tylko odbędzie u nas taką podróż w czasie, zwiedzając wystawę stałą, ale również dowie się czegoś interesującego o samym mieście. Większość osób postrzega Sopot tylko i wyłącznie przez pryzmat molo i plaży, a nasze miasto to coś więcej. W następnym miesiącu, dokładnie 13 lutego, będzie otwierana kolejna wystawa poświęcona architekturze. Tym razem będziemy prezentować dorobek architekta Wilhelma Wernera. Wcześniej w ramach tego cyklu pokazywaliśmy realizacje czy Heinricha Dunkela, czy Paula Puchmillera. Z kolei na sezon, czyli od majówki, będzie u nas wystawa dotycząca zieleni w Sopocie z dużym naciskiem na tą zieleń zabytkową, ale również chcemy uzmysłowić, jak ważną częścią również dzisiaj naszej współczesności jest zieleń i jaką ważną rolę to pełni. Przykład nawet nie z zapłotu, tylko z naszego ogrodu, zza ściany. Ogród Muzeum Sopotu jest udostępniany gościom do swobodnego korzystania w godzinach otwarcia instytucji. I proszę mi wierzyć, że latem mamy bardzo dużo osób, które chcą się po prostu schronić w cieniu, a taki cień dają nasze ponad stuletnie drzewa.
Pani jako dyrektor muzeum, pracując codziennie i spędzając tu wiele godzin w tej willi, jest w jakiś sposób pewnie związana z tą rodziną? Czuje się jakoś tak blisko niej, bo zna tyle sekretów?
Oczywiście, znamy wiele sekretów rodziny Klaszen, ale przyznam, że ta historia się nie kończy. Mówiłam o tym, że muzeum na początku lat 2000, kiedy nasza instytucja była organizowana i pierwsze wystawy zostały otwarte, nawiązaliśmy kontakt z najmłodszą córką Ruth Klaszen, która nam podarowała bardzo dużo obiektów do zbiorów. I wydawałoby się, że po rozmowach z Ruth, po przekazaniu przez nią różnego rodzaju dokumentów, zdjęć, przedmiotów, mamy w miarę kompletny obraz historii rodziny. Tymczasem co jakiś czas pojawiają się różnego rodzaju historie czy przedmioty związane z losami Klaszenów. Bardzo mnie cieszy, że jesteśmy w kontakcie z potomkami Klaszenów, którzy bardzo wspierają rozwój Muzeum Sopotu i na przykład udostępniają nam materiały, do których do tej pory nie mieliśmy dostępu. Dzięki temu co jakiś czas udaje nam się uzupełnić historię Klaszenów, a tym samym lepiej poznać historię Sopotu.
Jaka to była rodzina, gdybyśmy tak już na koniec powiedzieli? Rodzina Klaszenów z tej willi to...
To rodzina gdańskiego przedsiębiorcy, mocno osadzona w realiach swojej epoki, ale też bardzo kochająca i wspierająca. Mówiłam o tym, że Ruth Asta była późnym dzieckiem. Była duża różnica wieku pomiędzy nią a starszym rodzeństwem. Niemniej była też taką osobą, w mojej ocenie, trochę wyprzedzającą swoją epokę. Nauczyła się prowadzić samochód, władała kilkoma językami, co powiedzmy jeszcze można wpisać w pewien taki kanon osoby z jej przeszłością, ale też jej powojenne losy pokazują, że była osobą o bardzo wielkiej sile. Niesamowite było to, że zarówno kiedy była młodą osobą, nawet ta taka chęć zdobycia prawa jazdy nie spowodowała jakiejś takiej złej reakcji ze strony rodziców. Wręcz przeciwnie, oni ją w tym wspierali. Mówiłam o tym, że jej ojciec popełnił samobójstwo, co przełożyło się również na ich sytuację finansową w późniejszym czasie. Nie było tutaj żadnego załamywania rąk, tylko Ruth Asta zakasała rękawy i poszła do pracy, co pokazywało, jak radosną i nie bojącą się trudności osobą ona była.
Warto zarezerwować sobie czas i przyjechać do Muzeum Sopotu.
Zapraszam Państwa serdecznie.
Najlepsze po pomorskie.